ważne pouczenia, które daje nam ten najmądrzejszy nauczyciel. Ważne, bo kiedy ich nie wypełniamy, on odchodzi z naszego wnętrza i nie możemy osiągnąć zjednoczenia z Bogiem. Rozmyślanie, decenarium, część piąta. Tych nauk, o których mówię, udziela nam ten mądry, biegły, roztropny, dyskretny, skuteczny, słodki i czuły nauczyciel. Zasługuje on na wszystkie te tytuły, bo kiedy udziela nam lekcji, wydaje się, że wszystko, co o nim powiedziałam, chce nam przekazać i wpoić, żebyśmy tak jak on postępuje wobec nas, postępowali wobec naszych bliźnich. Niezależnie od tego, czy są naszymi przyjaciółmi, czy nie, czy też są zadeklarowanymi wrogami. Chcę, żebyśmy wszystkich traktowali jednakowo, z miłością, której on nas uczy. Tych nauk nie udziela nam on, ani nie ukazuje, ani nie pozwala nam ich zrozumieć dzięki światłu, które, jak już powiedziałam, daje rozumowi. Są one skierowane bezpośrednio do woli, bo tam zostają jakby odciśnięte i wyryte w najbardziej wewnętrznej części naszej duszy. Po to, żebyśmy nigdy nie mogli ich zapomnieć. Jeśli chcemy okazać wdzięczność za tyle przejawów czułości i miłości, jakie nam daje nasz niezapomniany nauczyciel, powinniśmy traktować te jego pouczenia nie jak nauki, tylko jak rozkazy. Tak musimy je wprowadzać w czyn i to z całą akceptacją naszej woli. Mówi nam, żebyśmy zawsze mówili i postępowali z prostotą i żebyśmy nigdy pod żadnym pretekstem nie mówili do naszego bliźniego w sposób obłudny, ani tak go nie traktowali. Prostota, jak mówi, jest cechą właściwym dzieciom Bożym, a obłuda i udawanie są właściwe szatanowi i jego stronnikom. I to ziarno zasiał szatan w sercu niewiasty, a wraz z nim próżność, kiedy skusił ją do popełnienia pierwszego grzechu. Mówi też, że tak wielki wstręt żywi Bóg do tych, którzy postępują obłudnie wobec swoich bliźnich, że żaden z nich nie wejdzie do jego radości. Napomina nas również, żebyśmy nie wykonywali żadnego uczynku, choćby bardzo małego, kierując się tylko własną wolą i że powinniśmy w naszym sercu przede wszystkim cenić i szanować tych wszystkich, którzy będąc dla nas przyczyną różnych przeciwności i niedostatków, pomagają nam wykorzenić naszą własną wolę. Zachęca nas, żebyśmy byli wymagający wobec samych siebie i kierowali swoje życie ku wszelkiej cnocie i doskonałości, i żebyśmy byli bardzo tolerancyjni wobec innych. Byśmy zawsze byli bardzo roztropni i postępowali z dyskrecją i ogromną ostrożnością. Ponieważ szatan, nasz wspólny wróg, zawsze krąży wśród nas, siejąc konkol po to, żebyśmy zebrali niezgodę, będącą owocem, który wydaje rozsiewane przez niego ziarno. Ukazuje nam też środki i sposoby, jakimi szatan nas oszukuje. Wobec dusz poświęconych służbie Panu korzysta on często z przebrania fałszywej gorliwości, która jest maską, jaką się zasłania. Jawi się w niej przebrany w pozory gorliwości, ponieważ wyjąwszy posiadanie i oglądanie Boga, wszystko poznał on w sposób doskonały. Jest tak dlatego, że Duch Święty obdarzył go inteligencją na tyle uprzywilejowaną, iż dzięki niej poznał zły wszelką cnotę i doskonałość. Nie chciał jej jednak praktykować i dlatego ma tak doskonale opanowaną sztukę kuszenia i oszukiwania pozornymi i fałszywymi cnotami. Także wszystko, co robi, jest stwarzaniem pozorów i udawaniem. Kiedy bowiem zbuntował się przeciw Bogu, cała jego mądrość i umiejętność ograniczyła się do tego, do oszukiwania, kuszenia, udawania i stwarzania pozorów. I to jest teraz cała jego mądrość i umiejętność. A my całą tę jego mądrość, umiejętność i moc niszczymy już przez samo to tylko, że idziemy za prawdą. Przez to sprawiamy, że zostaje on zawstydzony, upokorzony, zmieszany i coraz bardziej poniżony w swojej własnej pysze. Powtarza nam znowu, żebyśmy nigdy nie postępowali obłudnie wobec naszego bliźniego, bo to jest bardzo niemiłe Bogu. I zabrania nam rozmawiać czy mówić o słabościach, niedoskonałościach, przewinieniach czy grzechach naszych bliźnich, albo ukazywać je w jakikolwiek sposób. Mówi, że sposobem postępowania wobec tych spraw dotyczących naszych bliźnich, o których wspomniałam, jest rozmawianie o nich z Bogiem, ażeby prosić dla nich o łaskę i przebaczenie. Przestrzega nas też stanowczo i z wielką energią przed zazdrością duchową, żebyśmy nigdy nie dali się skusić szatanowi do popełnienia tego grzechu, a ten, kto go popełnia, jest zwykłym złodziejem, kradnącym Bogu chwałę i cześć, na które Bóg zasługuje i które wszyscy mamy obowiązek Mu oddawać. W przeciwieństwie do tego grzechu, niech nasza radość wzrasta, na ile to możliwe, zawsze, gdy widzimy lub słyszymy pochwały dla naszego bliźniego. Nigdy nie ulegajmy też próżności i zazdrości, z jaką osoby niedoskonałe słuchają pochwał bliźniego albo patrzą na wykonywane przez niego akty cnoty, bo, jak nam mówi Duch Święty, kto ma ten grzech, jest jakby przez niego opanowany i co tylko widzi u bliźniego i o nim słyszy, drażni go tak, jakby widział popełniane grzechy ciężkie, bo zazdrość duchowa przeżera wnętrze tego, kto ją żywi i jego upadek duchowy jest pewny. I powtarzam, że mówi nam to głośno, bo wydaje się, że nawet zmysły biorą udział w tym nauczaniu. Uczy nas też, że kiedy z powodu czyjejś fałszywej gorliwości będziemy prześladowani, oskarżani i upominani, żebyśmy zachowali całkowite milczenie i otwierali przed Nim nasze serce pełne miłości i czułości. Zawsze, kiedy będą nas szukać, nie okazując najmniejszego śladu urazy, bo przez to pomagają nam bardzo osiągnąć z większą łatwością uświęcenie naszych dusz. Nawołuje nas też bardzo do tego, żebyśmy nie starali się sami formować czy udoskonalać nikogo z naszych bliźnich, bo ten, kto formuje i udoskonala innych, sam jest daleko od własnego uświęcenia. Nakłania nas także bardzo do tego, żebyśmy żywili wielką obawę i nieufność nie wobec Boga, ale wobec siebie samych. Kiedy nas chwalą i wywyższają, bo nie my zasłużyliśmy na pochwały, cześć i chwałę, które nam oddają, tylko Bóg, który dał nam wszystko, co posiadamy i za co ludzie nas wychwalają i wywyższają. Poza tym szatan, nasz wspólny nieprzyjaciel, wie, że niewiele zyska od uczniów tej szkoły, bo z jednej strony nie może do niej wejść, a z drugiej, choćby nawet chciał chodzić na zewnątrz, nie nasłuchując, nic mu to nie da, bo tam nie ma żadnego hałasu. Wszystko tam odbywa się w ciszy, spokoju, milczeniu i wszystko jest głęboko ukryte. Ostrożność, z jaką się tam postępuje, jest taka, że wszystko, co dusza tam otrzymuje, zostaje schowane i jakby ukryte we wnętrzu duszy, żeby ani szatan, ani stworzenia nie mogły się o tym dowiedzieć. i dusza przyjmuje to, bo wie dobrze, że dana jest jej jakby naturalna ostrożność, jeśli chodzi o to, co otrzymuje. Tak jakby zamknięto jej usta na kłódkę i dopóki Bóg jej nie zdejmie, nie może powiedzieć nic o tym, co dzieje się między nią i Bogiem. Między Bogiem a duszą dzieją się jednak również takie rzeczy, które zostają ukryte w samym Bogu. Porównanie. Król zabiera mnie do swojego pałacu i pokazuje mi rzeczy, które ma tam ukryte. Z tych rzeczy wiele mi daje. Ja chowam je w swoim domu również, w ukryciu, i mówię odnośnie do tych rzeczy, które mi pokazał tylko po to, żebym o nich wiedziała, widziała je i cieszyła się nimi, że te rzeczy zostały ukryte u króla. Szatan, który bardzo chce się o tym dowiedzieć, nie może tego zrobić ani nie znajduje środka, żeby to osiągnąć. I co wówczas robi? Posługuje się stworzeniami, żeby zobaczyć, czy nie uda mu się tego osiągnąć. Poruszone przez niego stworzenia mówią pochwały i wysławiają duszę tak, że wynoszą ją do trzeciego nieba, jak świętego Pawła, w tym celu, żeby zobaczyć, czy nie upadnie przez jakąś próżną myśl albo jakieś upodobanie, przez które on mógłby sprawdzić, gdzie się ona znajduje. O niezapomniany nauczycielu! Czym są wobec ciebie wszyscy mędrcy tego świata? Daj swoją mądrość wszystkim duszom, które są ci poświęcone, ażeby dzięki niej zostały one uwolnione od wszystkich zasadzek szatana i na pewno doszły do posiadania ciebie na wieki. Amen.
Podarunek dla Ducha Świętego na ten piąty dzień. Miłować naszych bliźnich tylko ze względu na Boga i tak jak Bóg nam nakazuje, żebyśmy ich miłowali, jak On nas naucza. Miłować naszych bliźnich tylko ze względu na Boga oznacza być czujnym we wszystkim, żeby służyć im, jeśli czegoś potrzebują, nie zwracając uwagi na to, czy to nasz przyjaciel, czy wróg, czy mówi o nas dobrze, czy źle, czy nawet wdzięczny, czy niewdzięczny za nasze przysługi. Bo jeśli będziemy to robić tylko dla Boga, Bóg nie może postąpić wobec nas lepiej, niż postępuje. Ta Jego doskonałość, jaką jest dobroć, zawsze obdarza nas swoimi dobrami, a z iloma niedoskonałościami my wykonujemy uczynki należące do Jego świętej służby. A ta nieskończona dobroć nie przestaje udzielać nam obficie swojej łaski, swoich cnót, swoich darów i swoich owoców. Nie pragnie niczego innego jak ubogacania nas i znajduje upodobanie i cieszy się, widząc nas obsypanych słowami swoimi boskimi darami. A kiedy On widzi, że jesteśmy pełni tych bogactw, to tak jakby doznaje czci. Dlaczego mówię tak jakby? Naprawdę doznaje przez to czci. I im więcej nam daje, tym więcej Jego nieskończona dobroć chce nam dać. Postanówmy więc miłować od dzisiaj naszych bliźnich tylko ze względu na Boga i tak jak Bóg nakazuje ich miłować i jak On naucza. Musimy okazywać miłość naszym bliźnim, żeby wypełnić dobrze przykazanie Boga. Nie poprzez uczucie naszego serca, bo one są wyłącznie dla Boga, ale przez uczynki, ciesząc się całą naszą duszą i sercem, kiedy widzimy, że inni Go chwalą, czczą Go i wywyższają, nie wspominając nigdy żadnej z ich wad, bo przez to pokazujemy, jak niemiłe jest dla nas to, że Go chwalą i wysławiają. Takie nasze zachowanie ogromnie smuci, obraża Ducha Świętego. I tak jak chce, żebyśmy cieszyli się z Jego chwały, tak też chce, abyśmy ubolewali i duszą i sercem żałowali, kiedy okazuje mu się brak czci i pogardę. Postanówmy od dziś postępować w ten sposób wobec naszych bliźnich, przez to zaś sprawimy zadowolenie i radość Bogu, który tak się cieszy, kiedy wydajemy owoce na życie wieczne. Amen.